Witamy serdecznie w nowym odcinku Dekompresora. Witam Państwa, Was, Magda Maksimiek i Sebastian Pytel. Sebastian, uśmiechnij się ładnie. Dzisiaj jesteśmy, podobnie jak dwa tygodnie temu, w kawiarni Nero naprzeciwko hali Mirowskiej. Serdecznie dziękujemy za tą możliwość. I jak zwykle w Dekompresorze będziemy rozmawiać o trzech znakomitych filmach. Jeden wyciągnęliśmy z przepasnych archiwów, którego filmu to nie zobaczyliśmy w kinach. Będzie to dokument, o którym porozmawiamy w drugim obiegu na samym końcu, a najpierw o dwóch znakomitych premierach ostatnich dwóch tygodni. Zaczniemy od bardzo poszukiwanego człowieka, reżyserii Antona Corbina, a następnie przejdziemy do filmu Wróg w reżyserii Denis Villeneuve, kanadyjskiego reżysera. I myślę, że zaczniemy właśnie od tego pierwszego, na podstawie powieści Johna Le Carré, bardzo poszukiwany człowiek.
German intelligence needs a job to be done that German law won't let it do. Our unit was set up to develop resources.
We're not policemen.
We're spies. Our sources don't come to us.
Hi, Anova. Good to see you.
We find them. When they're ours, we direct them at bigger targets. It takes a minnow to catch a barracuda, a barracuda to catch a shark.
They're moving.
You can't do this. I'm a lawyer.
Lawyer. That social worker for terrorists. You've crossed the line. You're on their side now.
I'm frightened. Not your spy. I can't do this anymore.
You're my ears or my eyes. I need you. We have a job to do. You're going to help me do it.
Martha Sullivan, U.S. Embassy, Berlin.
Dr. Abdullah moves money through a network of Muslim charities, and every time he does, some of it goes missing.
He's moving the money to a shipping company.
He's got a lot of friends here in Berlin.
Watch your back.
The man's tolerant and engaged with the West, but every good man has a little bit of bad, doesn't he? And in Abdullah's case, that little bit just might kill you.
We have 3 hours to apprehend Abdullah and make him ours.
Hello?
If this kid lets off a bomb, it's in your hands.
I'm not doing this for you.
Most of us don't get to choose.
I gave you Issa. Issa gives you Abdullah. What's next?
Maybe you could define for us what the long-term objective would be.
To make the world a safer place. Isn't that enough?
To jest film o szpiegach.
To jest film o szpiegach. Notabene niedawno mieliśmy na ekranach, kilkanaście miesięcy temu, też ekranizację powieści Johna Le Carré. Był to oczywiście szpieg tytułowy z fenomenalną rolą Gary'ego Oldmana w reżyserii Thomasa Alfredsona. Teraz jest teraz reżyserem kolejnej powieści, kolejnej adaptacji prozy Le Carré'ego został Antor Corbin, którego możecie znać jako twórcę teledysków, jako reżysera filmu Control. Opowiadającego
kontrol,
o grupie Joy Division i jej liderze Ianie Curtisie. Kolejnym filmem Corbina, który na pewno kojarzycie, to jest Amerykanin z George'em Clooney'em.
Też kojarzę, bardzo mi się podobał, też taki w klimacie troszkę właśnie jakiejś tam dywersji, troszkę właśnie terrorystycznej, ale takiej rzeczywiście bardzo spokojnej. Zresztą to jest też jedna z cech charakterystycznych chyba kina Corbina, bo bardzo płynnie przeszedł z tych wideoklipów, które zresztą są naładowane różnymi emocjami, prawda, i takimi wizualnymi efektami, do takiego bardzo stonowanego autorskiego kina. I teraz właśnie bardzo poszukiwanym człowiekiem udowadnia, że może nie jest jeszcze mistrzem tej kategorii, ale na pewno idzie w dobrym kierunku, bo bardzo poszukiwany człowiek bardzo nam się podobał.
Bardzo nam się podobał, szczególnie jako kryminał. Dobrych kryminałów, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jest na ostatnio jak na lekarstwo. Tymczasem bardzo poszukiwany człowiek ma świetnie rozpisaną intrygę i wielowarstwową, bardzo współczesną, którą ogląda się od samego początku do samego końca ze ściśniętymi kciukami. No i będzie ten film na pewno też zapamiętany z ostatniej roli Filipa Seymoura Hoffmana. O tym jeszcze opowiemy. Natomiast o czym jest sam szpieg? Spróbujemy przynajmniej streścić Wam początek.
Tak, bo rzeczywiście sytuacja nie jest może zbyt łatwa do opisania, dlatego że to jest też film na podstawie książki, tak jak wspomniałam wcześniej, Le Carré, który tą książkę napisał dekady temu, więc też i środowisko, które on wtedy opisywał, i w ogóle sytuację polityczną na świecie, z tej zimnowojennej na naszą zwykłą, prawda, tą, którą obecnie oglądamy, ten ład polityczny, się bardzo zmieniła. Le Carré zresztą pisze dosyć archaicznym językiem, więc jest to taka książka w bardzo staromodnym stylu, taki kryminał rzeczywiście bardzo dobrze napisany, znakomicie rozprowadzony, też te postaci są bardzo wyraźnie zarysowane i najlepsze cechy książki wyciąga reżyser filmu tak naprawdę, bo film rzeczywiście trzyma w napięciu od samego początku do końca, ale co przede wszystkim zwraca uwagę, oprócz tej intrygi, o której mówiłeś, czyli mamy...
Punktem zapalnym jest tutaj przyjazd Issy Karpowa, jest to
Czeczen,
który jest uznawany przez organizacje antyterrorystyczne za mudżahedina.
No w każdym razie osobę, prawda, która zagraża
bezpieczeństwu, bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i bezpieczeństwu świata. I wokół niego kręci się cała intryga. Służby kolejnych krajów chcą go przejąć, chcą go albo osadzić w więzieniu, albo wyciągnąć od niego informacje, które mają posłużyć do osadzenia terrorystów wyższego szczebla. Więc historia układa się w taki łańcuch połączeń, którego dalszego ciągu nie będziemy zdradzać, bo jest to niesamowita przyjemność do obcowania z tym, jak działają struktury tych wszystkich organizacji szpiegowskich. Myślę, że też w tym filmie najbardziej, wydaje mi się, że też trochę odkrywcze, bo większość intrygi skupia się na rywalizacji konkretnych komórek antyterrorystycznych i tych związanych ze Stanami Zjednoczonymi i tych światowych.
Tak, ja myślę nawet, że te związki właśnie między komórkami, które zresztą już były kiedyś na przykład w trylogii Borna, one troszeczkę były już poruszane, ale rzeczywiście tutaj jest to zdecydowanie nowe ujęcie. Natomiast ten film jest tyle wielowarstwowy, że tam nie oglądamy wyłącznie tych potyczek wywiadów i tych potyczek wielkich osobowości, ale też w tle są różne inne, też polityczne, ale i jakieś romansowe wątki. Oczywiście no, nie będziemy ich zdradzać, natomiast rzeczywiście one jakby wspomagają te postaci od tego wymiaru, tego, powiedzmy, tej warstwy generalnej jakby tej i politycznej, i tej kulturowej, bo tam jest też dużo różnic uwypuklonych, do tego szczegółu, który pozwala nam dużo lepiej poznać te postaci. I dlatego myślę, że ta wielowarstwowość przeniesiona z kart powieści właśnie do filmu Corbina zdecydowanie wpływa na korzyść tego filmu, no i oczywiście te genialne role, bo zgromadzić na jednym planie wielkie gwiazd kina, zarówno Filipa Seymoura Hoffmana, który jest bardzo charakterystyczny w każdej roli i tutaj jest, mimo że jest charakterystyczny, to tutaj jest zupełnie inny, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, niż w swoich poprzednich dokonaniach. Mamy też Robin Wright, która mimo że ostatnio możemy ją kojarzyć z serialu House of Cards, znakomitego zresztą, gdzie gra żonę obecnie wiceprezydenta, tutaj nawet jeśli przefarbowała włosy na czarno, to absolutnie zmieniła swój sposób grania i też jej postać jest dużo, dużo głębsza niż nawet jej postać z House of Cards. Mamy Willama Dafoe, jeden z bardziej charakterystycznych aktorów.
Też w nietypowej dla niego
nietypowej
roli.
A ostatnio rozmawialiśmy, prawda, o nim też, o jego niedawno o jego roli w innym zupełnie filmie. No i tutaj także nietypowy, elegancki, ułożony, profesjonalista, więc znowu bardzo ciekawa rola. Nawet Rachel McAdams, którą do tej pory miałam za taką trzpiotkę, która dosyć się tak chaotycznie wybiera sobie rolę, tutaj rzeczywiście zagrała dosyć ciekawą, jeśli nie jedną z ciekawszych ról w swojej karierze, ja myślę. Co to na to?
Tak, no główną postacią w tej filmie jest Philip Seymour Hoffman. On tutaj gra pierwsze skrzypce, czyli cała konstrukcja fabularna jest skierowana na niego. No i jest to rola fenomenalna i Seymour Hoffman nie musi w tym momencie, nie musimy o nim wspominać, o wielkości jego roli tylko z powodu jego niedawnej śmierci, ale jest to wielowarstwowa, pełna rola szpiega, który spełnia nasze wyobrażenie o faktycznej roli takiej osoby w siatce antyterrorystów.
Myślę, że te postaci, o których rozmawialiśmy i te wielkie role, to jest niezaprzeczalna zaleta, ale też chodzi o to, że ten film ma swoje dosyć powolne, przyznajmy, tempo. Oczywiście tam się dzieją, prawda, są wiele zwrotów akcji, non-stop praktycznie, ale przyznasz, że poszczególne sytuacje, czyli jakaś tam inwigilacja, prawda, podglądanie, podsłuchiwanie, to są wszystko takie jakby smaczki operacyjne, których my oczywiście nie oglądamy na co dzień, ale to się dzieje w własnym tempie. Natomiast mimo wszystko to tak przykuwa uwagę.
Tak, bo mi się wydaje, że istotą tego filmu jest opozycja do tych filmów szpiegowskich, które sobie które praktycznie przewijały się przez ekrany, tych filmów, w których jest kanonada akcji, strzelanin. W tym filmie tak naprawdę jest tylko jedna scena z użyciem broni. Właściwie jest tylko jedna scena, w której broń jest pokazana, nawet nie jest użyta.
Dokładnie.
Także to jest opozycja do, opozycja do Borna, no i tym bardziej do filmów o Jamesie Bondzie. Tutaj mamy wrażenie, że faktycznie obcujemy z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się tego typu pracą. A są to ludzie, no nie oszukujmy się, dość zniszczeni przez życie. Nasz bohater praktycznie ciągle pije i pali.
Także no, nie będzie super bohaterów, czy też super szpiegów w garniturach od Armaniego i w pięknych Astonach Martina. To jest chyba film o tym, jak praca operacyjna wygląda w rzeczywistości.
Tak, Günther Buchmann, czyli Bachmann, przepraszam, grany przez Filipa Seymoura Hoffmana, jest takim typowo taką postacią niemalże ociężałą, taką, która się snuje przez ten ekran, która wydaje się, że jedyną częścią jego organów, jego organizmu, która funkcjonuje, jest mózg, natomiast reszta jest jakby napędzana po prostu siłą pracy tego mózgu. Pozostałe role cynicznych agentów, którzy tak naprawdę przerzucają tylko między siebie kolejne obowiązki i bardziej zależy im na rozgłosie niż na faktycznemu daniu bezpieczeństwa i krajom i obywatelom, to jest fascynujące do oglądania. I co u Korbina też myślę, że charakterystyczne, jest to film świetnie sfotografowany.
Fantastycznie. I właśnie do tego jeszcze chciałam nawiązać. Jako naszą wisienkę na torcie zostawiłam sobie miejsce akcji, czyli miasto Hamburg. To jest też znamienne w zasadzie, dlatego że to miasto też dosyć rzadko występuje jako lokalizacja filmowa. Natomiast jest bardzo plastyczne i malownicze, dlatego że to jest miasto portowe, więc w zależności od tego, właściwie gdzie ustawiona jest kamera, to miasto może być albo wspaniałe i przepiękne i absolutnie takie uporządkowane, pokazujące, prawda, wyłącznie jakieś ładne dzielnice. Zresztą widziałam kiedyś Hamburg, to wiem. Ale z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście pokaże się to miasto od tej strony portowej, czy też tych czynszowych kamienic, gdzie roi się wręcz od imigrantów, to rzeczywiście to miasto potrafi pokazać swoją tą ciemniejszą stronę. I tą dwoistość znakomicie uchwyciła kamera operatora i też jakby na pewno była to sugestia reżysera, aby tak to miasto pokazać, więc w ten sposób jest uwypuklona też dwoistość i ta wielowymiarowość natury naszych głównych bohaterów. Więc myślę, że film Antona Korbina, bardzo poszukiwany człowiek na podstawie powieści Le Carré, możemy polecić. Ostatnia rola Filipa Seymoura Hoffmana, chyba nie potrzeba lepszej rekomendacji.
Tak, zwróćcie też uwagę na zakończenie tego filmu, rozegrane w całkowitej ciszy, które jakby...
Zostaje na bardzo długo ta scena rzeczywiście, także
tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę życiorys Seymoura Hoffmana, smutnie zakończony przez jego uzależnienie. Dzisiaj wam opowiedzieć o filmie Wróg, który znajduje się, który jest wyświetlany na ekranach kin od zeszłego piątku. Wróg reżysera, którego nazwisko bardzo ładnie na pewno wypowie Magda.
Staram się, bo to jest to Kanadyjczyk z francuskojęzycznej części tego państwa, Denis Villeneuve.
Villeneuve. I otóż Villeneuve'a możecie kojarzyć ostatnio z Labiryntu. To jest film, który był w kinach bardzo niedawno, bo w październiku zeszłego roku.
Co ciekawe, to jest taka chronologia troszkę zaburzona, bo teoretycznie Labirynt był kręcony wcześniej, w zasadzie równolegle z filmem Wróg, natomiast Wróg się pojawia dużo później po Labiryncie. Tak, a jeszcze znacznie później po Grzelisku, naszym pierwszym chyba spotkaniu z Denis Villeneuve i jednym z ulubionych, myślę.
Tak, to jest, po Grzelisku jest filmem, który wygrał warszawski festiwal filmowy, także kojarzymy go nie tylko z tego powodu, ale z tego również, że jest to świetny film i no, był to start reżyserskiej kariery Denisa. No teraz jest spieniężony w Labiryncie i we Wrogu. Jeżeli chodzi o Labirynt, jest to film, który na pewno pozostawił w was silne wrażenie. Był nominowany za zdjęcia Rogera Dickinsa do Oscara. Wróg jest popisem roli, dwóch ról właściwie, Jake'a Gyllenhaala. On tutaj gra Adama i Antonego.
You don't go to the movies, do you? I don't go out that much. Is there a reason why you're asking me this? You know, maybe you had a recommendation.
Anthony Clare, 3650 Rathburn Road.
Hello?
Good afternoon.
Hey.
No, I'm calling to speak
where
to...
Where are you calling from?
I'm sorry. I think there's been a misunderstanding.
Who is this?
Okay, I'll call back later.
Who's on the phone?
The same guy who called before. Same guy.
Are you lying to me?
You are my only son?
I am your only mother.
He looks exactly like you. What's happening?
I really don't know what you're talking about.
I think you know.
Why'd you come looking for me?
I needed to know.
I have some questions for you.
Who are you?
What's wrong? You're crazy.
I'm crazy!
Dwóch ludzi, którzy tak naprawdę zdają sobie sprawę o swoim istnieniu dość przypadkowo i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Adam próbuje się skontaktować z Antonem, próbuje z nim porozmawiać, wyjaśnić to dziwne zdarzenie, ten dziwny fenomen. Antony początkowo jest ku temu niechętny, ale ta sytuacja zaczyna się zmieniać. Więcej nie będziemy wam zdradzali, bo jest to film gatunkowo thriller, natomiast on jest dość gęsty w różnego rodzaju symbolikę, mniej lub bardziej udaną, ale nie możemy
tak, już troszkę zdradzasz swoją opinię, ale ja najpierw jeszcze powiem, że przede wszystkim tak, tym razem miejsce akcji to jest Toronto, więc w miarę znany reżyserowi. Po raz kolejny spotyka się ze swoim aktorem Jakeem Gyllenhaalem, dla którego zdaje się ta współpraca jest bardzo owocna, bo rzeczywiście role u Villeneuve są jedne z lepszych w zasadzie w karierze Gyllenhaala, na pewno są dużo bardziej zauważalne. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś o tej podwójnej jakby jego roli jako Adam i Antony, to też obaj panowie wiodą swoje żywoty i jest im troszkę nudnawo i duszno właśnie. Jeden z nich, czyli Adam, jest nauczycielem akademickim, co tydzień wykłada to samo, opowiada grupie niezbyt zainteresowanych młodych ludzi o tym samym. Z kolei drugi Antony, może troszkę ciekawszy, prawda, bo jest aktorem, ale takim powiedzmy trzeciorzędnym, takim raczej słabym. No i rzeczywiście obaj mieszkają w jakichś blokowiskach niezbyt ciekawych, więc rzeczywiście atmosfera robi się coraz gęstsza, coraz bardziej duszna, taka wręcz klaustrofobiczna momentami. No i to wszystko jest oczywiście dopracowywane taką niepokojącą dość muzyką. Myślę, że to wszystko razem wpływa na ten krajobraz taki troszkę, ja bym powiedziała, schizofreniczny.
Tak. Brook jest filmem, który moim zdaniem, nie wiem czy się zgodzisz, ale on trochę wypełnia pustkę, którą pozostawił po sobie David Lynch. David Lynch zajął się malarstwem, zajął się wypuszczaniem płyt z muzyką, natomiast w kinie milczy i wydaje mi się, że zarówno Wróg, jak i ostatnio goszczące na naszych ekranach film Nicolasa Winding-Refna Tylko Bóg wybacza, też jest tak próbą wejścia jakby w tego rodzaju klimat, próbą stworzenia takiej historii głęboko dziejących się jakby na granicy dwóch światów, tego na jawie i tego we śnie. No, czy to się udaje naszemu Denisowi? Czy interakcja tych dwóch postaci jest przekonująca i jak funkcjonuje ich świat?
Znaczy ja powiem na pewno tyle, że to, co zauważyłam po oglądaniu tych trzech filmów poprzednich Villeneuve, bo to jednak się łączy, jednak filmografia jednego reżysera jest w pewien sposób ze sobą kompatybilna. Nie można tych filmów jakby, szczególnie przy tego rodzaju autorze filmów, nie można tego rozdzielać, dlatego że dla mnie jego pierwszy film Pogorzelisko był bardzo autorskim kinem. To było takie autorskie dotknięcie i rzeczywiście coś, czego do tej pory nie było w kinie, bo tam też jakby akcja się rozgrywała aż do finałowych scen, bardzo powolnie i to było momentami nawet dość nudne. Później Villeneuve odbył swój krótki, acz intensywny romans z kinem, można powiedzieć, gatunku. Tam był rzeczywiście rasowy thriller od początku do końca w klimacie 7, czy nawet ostatniego serialu True Detective. No i teraz mamy znowu ten powrót do tego mniejszego kina, skromniejszego i wydaje się, że rzeczywiście Villeneuve próbował osiągnąć efekt podobny do Pogorzeliska, tylko że wtedy był jeszcze nieznanym reżyserem i wszystko odbywało się na jego warunkach. Tutaj z kolei wrogiem nie dość, że sięga po literaturę, tym razem jest to José Saramago, to jeszcze wraca do swojego aktora Jake'a Gyllenhaala i próbuje opowiedzieć taką historię rzeczywiście, która powinna być mu bliska, a jednak chyba stara się za bardzo. Jak dla mnie rzeczywiście do pewnego momentu ten film także jest dosyć ciągnącą się fabułą. Znowu aż do, nie wiem, może finałowych 30 minut, ale później dla mnie to troszeczkę trąci, troszeczkę wtrąca się jakby w pastisz, szczególnie znowu w finałowych scenach. Już rozmawialiśmy o tym wcześniej też.
Tak, bo elementem takiego kina są twisty, tak? I one tutaj jakby napędzają tą akcję i dzięki nim możemy...
Tutaj trochę tego, to znaczy, przepraszam, że ci wejdę słowo, bo rzeczywiście dałeś mi do myślenia tymi twistami, dlatego rzeczywiście tam muzyka sugeruje, że te twisty są albo się zaraz wydarzą, ale ich nie ma. Więc masz rację, kontynuuj, przepraszam.
W każdym razie dzięki tego rodzaju skrętom fabularnym możemy odtworzyć film od początku i przeanalizować drogę bohaterów, dlaczego była taka, a nie inna, albo w jakiś sposób zrozumieć ich sny lub ich wydarzenia, które ich spotykają. No, w tym filmie reżyser brnie w takie metafory, które niestety moim zdaniem trochę spychają w autoparodię i ten film trudno jest w niego wejść. On jest jakby, pozostawia tak trochę nawet mocno obojętnym w pewnych momentach. No i wydaje się jednak takim bardzo niepełnym filmem. On ma dość krótki metraż, bo to jest niecałe półtorej godziny.
Tak, 90.
I bardziej wydaje się takim niespełnionym, nie do końca zrealizowanym pomysłem niż pełnoprawną fabułą. I problem nawet nie tkwi już tutaj w samej konstrukcji scenariusza, no bo jest to jednak ekranizacja dość ciekawej powieści, ale wydaje mi się, że nie wydobył interesującego wątku, który tam się pojawia, czyli tej ucieczki od życia, która jest zbitką takich powracających tych samych elementów. To jest to rutyna, która właściwie zabija człowieka i każe mu uciekać i szukać jakiegoś wytchnienia w innych życiach. To jest ciekawy pomysł, ale wydaje mi się, że on tutaj został potraktowany bardzo pobieżnie i bardzo powierzchownie.
Zgodzę się z tobą rzeczywiście, że niektóre wątki mogłyby być zdecydowanie pogłębione. Na pewno ta dwoistość mogłaby zostać lepiej też jakoś, nie wiem, odszukana chyba jednak, bo tutaj jest to dość powierzchowny, zgodzę się. Natomiast myślę, że Jake Gyllenhaal poradził sobie z tą rolą nieźle.
Tak.
Z podwójną wiadomo, że mimo, że panowie wyglądają tak samo, prowadzą zupełnie inne życia i aktorowi udało się tą różnorodność mimo wszystko wyciągnąć i uwypuklić, czego nie można powiedzieć rzeczywiście o tych wątkach jakichś tam pobocznych, mimo, że aktorki, które grają, bo tam też są dwie fajne aktorki, Melanie Laurent przede wszystkim, która gra partnerkę Adama, której udało się z kolei ładnie zaprezentować tą schizofreniczną naturę i związku i może tego partnerstwa ze swoim chłopakiem. Myślę, że tam jest duży potencjał w tej historii, ale muszę się niestety z tobą zgodzić, że jednak zostało potraktowane dość powierzchownie i warto byłoby jeszcze sięgnąć gdzieś głębiej z tym. Także ten linczowski eksperyment nie do końca udany. Myślę, że jednak wrócę jeszcze do Labiryntu albo Pogorzeliska.
Tak, nie wiem, czy też zgodzisz a propos Gyllenhaala, że jest to aktor, który jeżeli jest dobrze prowadzony przez reżysera, to faktycznie daje z siebie dużo i jego role są wtedy głębsze i bardziej satysfakcjonujące. Tak było też w Labiryncie. Tutaj też trzeba go pochwalić. No miejmy nadzieję, że jego współpraca z Denisem będzie trwała dłużej. Będzie to przy kolejnym filmie również. Także wroga chyba pozostawimy z mojej strony zmieszaną, mocną opinią.
Ja bardziej na plus, ale też mimo wszystko bardziej
na
średnio.
Mały plus.
Na mały plusik.
W drugim odbiegu powiedzieć tym razem o filmie dokumentalnym, bo o filmach dokumentalnych jeszcze nie mówiliśmy, także nadeszła wiekopomna chwila, żebyśmy o nich powiedzieli. Wybraliśmy film Wernera Herzoga, reżysera, którego chyba wam przedstawiać nie trzeba. Film to jest to otchłań, opowieść o życiu i śmierci. Film nie pojawił się na polskich ekranach. Niemniej jednak zwróciliśmy na niego uwagę z racji ciekawej tematyki, no i z racji samego Wernera Herzoga, którego myśleliśmy, że każdy film na polskich ekranach się pojawi, a tu niestety wyszło inaczej, niespodzianka.
Michael Perry, we would like to offer our condolences.
See. We're gonna find out. I'll find out on Monday.
So she let him in the house to use the telephone, and while he was doing that, Michael Perry stepped out of the laundry room. That's when he shot her. This was the vehicle that Michael Perry and Jason Burkett was after. Three people died for this car.
If you are granted parole in 2041...
I'd be 59, 60. Long time.
I asked the jury to please don't kill my son. We never had a chance.
You did how many executions?
They was over 125. I can't do them no more. I'm done. Nobody has a right to tell you another lie.
I don't want to sound like a evil person, but I'm so glad I went to the execution.
I want 50 children. She wants two.
It's right there. You can tell my baby has my strong jaw.
I believe that no paradise awaits one way or the other. I tell people all the time, I'm either going home or home.
Realizuje też swoje dokumentalne projekty i wydaje mi się, że one nie cieszą się aż taką popularnością jak jego fabuły, aczkolwiek na pewno warto do nich sięgnąć. No i tak właśnie Otchłań, opowieść o życiu i śmierci, to jest film, który porusza bardzo istotny temat, szczególnie myślę, że w Stanach Zjednoczonych dotyczy kary śmierci. I w tym filmie, mimo że rzeczywiście temat jest ważny i jednocześnie smutny i taki troszkę metafizyczny i jeszcze w dokumencie, prawda, no więc wszystko to mamy jakby wyłożone jak, prawda, jak na dłoni. To jest tym razem Herzog sięgnął po historię dwóch chłopaków. W zasadzie poznał ich w 2011 roku, czyli 10 lat po tym, jak oni popełnili zbrodnię, to znaczy zabili 3 osoby w jednym z małych teksaskich miasteczek. No i oni wówczas byli, no być może już osiągnęli pełnoletność wtedy.
Byli już nastolatkami.
Już byli, tak, już byli bardzo młodymi ludźmi.
Minęli granicę pełnoletności.
Ledwo, prawda? I niestety prawo Stanów, akurat Teksasu, jest bardzo surowe w tym względzie. No i jeden z nich otrzymał właśnie wyrok kary śmierci, drugi dożywocia. I kara śmierci została już na jednym z nich wykonana. Właśnie dosłownie niemalże kilka chyba miesięcy po tym, jak Herzog odwiedził tego skazańca w więzieniu.
Tak, w ogóle nie miałaś takiego wrażenia, jak otrzymaliśmy informację od Herzoga i od samego Michaela Perego, bo tutaj o nim mowa, że do wykonania wyroku zostało mu 8 dni. Mi się przerażająca
perspektywa. Przechodzą ciarki naprawdę po plecach, bo jest to historia taka bardzo żywa i dotykalna przez to. Chyba przez tą nieuchronność też tej kary śmierci. I przez to, że rzeczywiście, no jeżeli sobie wejdziemy gdzieś w internecie i poszukamy, no to rzeczywiście to wszystko się sprawdza, więc to jest prawdziwy dokument. To nie jest takie, że coś tam było inscenizowane, aranżowane, więc rzeczywiście takich jest, nie jest tak dużo. Natomiast przy tej okazji, ponieważ my rozmawialiśmy teraz o Otchłani, natomiast jest jeszcze jeden dokument, który przy okazji chciałam tylko polecić, który traktuje o bardzo podobnej sytuacji. Być może ktoś słyszał o tej bardzo słynnej trójce z Memphis, bo jest taki film, również dokument, nazywa się West of Memphis. Można go było zobaczyć przed 2 laty na American Film Festival w Wrocławiu. To jest film produkowany przez Petera Jacksona, wyreżyserowany przez Amy Berg i właściwie podobnie traktuje o karze śmierci, czy też karze w ogóle więzienia dla młodych ludzi i też o w ogóle wymiarze sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tutaj Otchłań w reżyserii Herzoga jest takim trochę, można powiedzieć, moralitetem. Ja to tak odbierałam w każdym razie jako taki głęboki sprzeciw reżysera przeciwko
Zresztą sam się wypowiada już w pierwszych 30 minutach określa swoje zdanie i swój stosunek do kary śmierci. Mnie w tym filmie wstrząsnęły dwie rzeczy. Pierwsza to jest właśnie sam wizerunek tego i sama rozmowa, pierwsze wejście Michaela Perego, bo on tak naprawdę ma 8 dni do momentu, w którym zostanie stracony. wygląda na pewno na dzieciaka. A
już wtedy miał 28 lat.
28 lat, a od 10 lat czekał praktycznie na śmierć. No i wydaje mi się, że w tym filmie jest też jedna bardzo dobra, wybijająca się ponad resztę scena. I to scena początkowa, w której Herzog rozmawia z księdzem na cmentarzu, gdzie są pochowani ci straceni, którzy są tam określani tylko kolejnymi numerami, bez imion i nazwisk, gdzie potrafi obrócić takie frazesy, które ten ksiądz wypowiada, bardzo przekonująco, potrafi wydobyć taką bardzo przekonującą historię, metaforę, która jednak ten osobisty stosunek księdza do kary śmierci wydobywa. To jest bardzo poruszająca scena i też pokazuje umiejętność Herzoga, z jaką on jest w stanie rozmawiać z ludźmi, którzy na początku mają taką blokadę, którzy bronią się tymi okrągłymi zdaniami.
Dlatego, że Herzog w ogóle bazuje w tym filmie na rozmowach i to są wywiady, czy też właśnie rozmowy przed kamerą z tymi ludźmi, którzy byli bezpośrednio związani albo z tamtą sprawą, albo to są członkowie rodzin. No, rzeczywiście wstrząsające są historie rodzin ofiar tych trzech osób, szczególnie po tylu latach. I rzeczywiście historie tych ludzi, też wstrząsające, to są prawdziwe sytuacje, w których rzeczywiście najważniejsze osoby w życiu konkretnych ludzi są, prawda, w ten bestialski sposób mordowane i to jeszcze z tak błahego powodu, jakim był, zdaje się, samochód, prawda, no bo w zasadzie chodziło o samochód.
O kradzież samochodu,
więc i konsekwencje tych czynów wybrzmiewają bardzo długo i bardzo donośnie w filmie Herzoga, właśnie przez to, że ten bezpośredni kontakt został zachowany między osobami, które zostały w bezpośredni sposób związane z tymi czynami. No i rzeczywiście, mimo że, no bo muszę jednak to powiedzieć, że jednak jak na dokument i tego typu rozmowy, to rytm tego filmu jest dość jednostajny. To znaczy, dobrze, że Herzog przez cały film, tak jak często to jest zresztą dokumentalistów wina, moim zdaniem, narzucają i w pewien mało obiektywny sposób pokazują wypadki, o których chcą opowiadać, że to są takie rzeczywiście filmy dokumentalne z tezą. Od samego początku jesteśmy nimi karmieni. Tak jak troszeczkę w ostatnim filmie dokumentalnym, o którym rozmawialiśmy, o Krakot Sławy, tam mieliśmy od początku w sumie narzucone troszeczkę zdanie, co powinniśmy sądzić o tych chórkach. Tutaj tego nie było. To znaczy Herzog jakby oczywiście
on opowiada...
Mimo tego, że jest to...
Ze wszystkich stron, super.
Dokładnie, nie, no oczywiście, że jednak wiemy, że jest to film anty kary śmierci, anty temu skostniałemu systemowi wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Tak on nam tego nie wrzuca, prawda, na nas, jakby tak. Tego, że każdy mimo wszystko po wysłuchaniu tych wszystkich wypowiedzi ma prawo wyboru, co tak naprawdę sądzi. On tam nie wybiela, to jest bardzo obiektywny w swoim wydźwięku film, natomiast mimo wszystko jest dość jednostajny. Tak mi się wydawało, takie miałam wrażenie.
Tak, ale to był właśnie taki czysty dokument w wykonaniu Herzoga. On jest znany z tego, że potrafi trochę nagiąć pewne wydarzenia pod konstrukcję filmu, natomiast tutaj ma się wrażenie, że on podchodzi z każdej strony i stara się zachować maksymalny obiektywizm. Stąd jest to taki stricte uczciwy, jakby to można powiedzieć, czysty dokument.
Mimo że mi troszeczkę zabrakło tego czasami radykalnego głosu w stylu Michaela Moore'a, który by troszeczkę jednak podrażnił publiczność i widzów swoich. Myślę, że gdyby on zrobił tego typu film, to na pewno od razu byśmy, prawda, poszli pikietować pod ambasadę amerykańską. Tutaj przez tą może jednostajność on czasami właśnie traci impet. Jest momentami troszeczkę się rzeczywiście ciągnie, natomiast z całą pewnością warto zobaczyć, szczególnie dla tych widzów jest to film skierowany, którzy rzeczywiście interesują się tematem, a przede wszystkim chcą zobaczyć, jak to wygląda od środka, no i może nie mieli specjalnie okazji i dobrze spotkać się może twarzą w twarz z prawdziwym złem.
Jest to temat bardzo płodny do przemyśleń. Jest to też kwestia bardzo aktualna, nie tylko w Stanach, ale również w Polsce. Także gorąco chcemy Wam polecić film Wetena Herzoga Otchłań, opowieść o życiu i śmierci. Jeżeli gdzieś uda Wam się go obejrzeć, to możecie skonfrontować Wasze zdanie z naszym.
Znamy się teraz i zapraszamy na kolejny odcinek do kompresora.
Do widzenia.